O prawie 1300 osób zmalała liczba mieszkańców. Najwięcej osób zameldowanych jest na Bojarach, a z roku na rok zwiększa się liczba samochodów elektrycznych. Między innymi tego dowiadujemy się z raportu o stanie miasta Białegostoku za 2021 rok. Debata nad tym dokumentem jest konieczna przed głosowaniem nad wotum zaufania dla rządzących samorządami. A ta procedura poprzedza głosowanie nad absolutorium i ta cała procedura będzie na dzisiejszej sesji białostockich radnych. A już teraz dyskusja na ten temat w Polskim Radiu Białystok. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry, a w studiu goście. Radni Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Jamrus i Marek Tyszkiewicz.
Dzień dobry.
Radni Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Rzeszewska i Henryk Dębowski.
Witam Państwa.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Radny Ruchu Polska 2050 Maciej Biernacki.
Dzień dobry Państwu.
Raport o stanie miasta Białegostoku za 2021 rok to obszerny dokument, liczy prawie 400 stron. Tematów jest wiele, my skupimy się na kilku, a zaczniemy od zawartych tam danych demograficznych. W 2021 roku Białystok liczył 295 683 mieszkańców, a to 1275 osób mniej niż rok wcześniej. To oczywiście takie podstawowe informacje, to co może wydaje mi się niepokoić, to spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, a wiek produkcyjny, przypomnę, to mężczyźni między 18 a 64 rokiem życia, a kobiety pomiędzy 18 a 59 rokiem życia. Czy rzeczywiście to są dane niepokojące? Oczywiście bierzemy poprawkę też na to, co mieliśmy przez ostatnie dwa lata, czyli pandemię.
W tamtym roku zmalała liczba urodzeń, zwiększyła się liczba zgonów, natomiast w poprzednim roku, w 2020, było więcej urodzeń. Myślę, że warto się zastanowić nad tym problemem, dlaczego ludzie w wieku produkcyjnym opuszczają nasze miasto, bo to nie jedyne dane z tego raportu. Wynika z niego również, że stałe zameldowanie też zmniejsza się. Ponad 3000 ludzi zmieniło widocznie miejsce zamieszkania. I czy rzeczywiście jest tak, że Białystok jest doskonałym miejscem dla tych młodych ludzi do zamieszkania? Czy mają tu dobre warunki do pracy, wypoczynku, rozrywki? Z tego, co się wydaje, warto pomyśleć nad tymi niezrealizowanymi zadaniami inwestycyjnymi. No nie mamy ciągle lotniska, nie mamy obiecywanego basenu, nie ma hali widowiskowo-sportowej, nie ma wydarzeń atrakcyjnych, kulturalnych na tyle ciekawych, żeby młodzi ludzie chcieli tu zostać. Oczywiście mamy i teatr, i inne placówki artystyczne i kulturalne, ale widocznie jest coś w dużych ośrodkach w Polsce, co przyciąga ich, a może też drogie miejsca do zamieszkania i białostoczanie wolą pod Białystok się wyprowadzić. Na pewno warto pomyśleć o realizacji tych zapowiedzi pana prezydenta, choćby mówiąc o pływalni. To był nasz pomysł Prawa i Sprawiedliwości, by wybudować basen przy ulicy Jarzębinowej, przy szkole 38. Potem pan prezydent w następnej kampanii przejął to jako własny pomysł, ale jak basenu nie było, tak nie ma. A na tym osiedlu akurat jest wiele podstawowych szkół, wiele przedszkoli. Naprawdę miejsce, w którym przydałby się taki basen, nie tylko dla dzieci do nauki pływania, ale też dla dorosłych.
Radna Agnieszka Rzeszewska, Prawo i Sprawiedliwość. Marek Tyszkiewicz, Koalicja Obywatelska. Czy rzeczywiście niepokojące są to dane i to jest powód?
Myślę, że po czasie pandemii spadek o 1300 osób to nie jest jakaś cyfra, która jest przerażająca. Wiadomo, że COVID zabierał na tamten świat, nie tylko ludzi w wieku emerytalnym. Była to choroba, która dotknęła też i tych, którzy pracowali. Odpowiadając trochę na to, co przed chwilą powiedziała pani radna, wydaje mi się, że pływalnia czy basen nie spowoduje tego, że więcej osób mieszka. Ja myślę o tym, że odpływ tych ludzi w wieku produkcyjnym, jak to pani redaktor nazwała, też wynika z chyba dostatku tych ludzi, bo mam wrażenie, że białostoczanie nie wyjeżdżają do Warszawy, do Poznania, do Wrocławia też, ale ta migracja, która się odbywa, to są wyjazdy do Wasilkowa, do Supraśla, do Choroszczy. Ci ludzie nie przestają pracować w Białymstoku. Po prostu się przemeldowują, a wystarczy spojrzeć na drogi wjazdowe do Białegostoku w okolicy godziny 7-8 rano. Ulica Raginica jest takim przykładem. Są korki samochodowe. Ci ludzie mieszkają pod Białymstokiem, ale pracują i zostali tu i dalej chcą być w Białymstoku, a właśnie też z przyczyn covidowych każdy woli mieszkać teraz w miejscu z ogródkiem.
Radny Prawa i Sprawiedliwości Henryk Dębowski.
Szanowni Państwo, Białystok, trzeba powiedzieć, że jest miastem drugi pod względem zaludnienia pośród miast wojewódzkich. I tutaj bym też jeszcze upatrywał taką główną przyczynę. Po prostu Białystok już nie może dalej się rozwijać. Tak, w Białymstoku nie ma głównych takich ośrodków turystycznych. Nie ma, bym powiedział, też jeszcze hali widowiskowo-sportowej, to o czym mówiła też moja przedmówczyni, pani Agnieszka Rzeszewska. Nie ma basenu, nie ma też tutaj odpowiedniej ilości żłobków, nie ma odpowiedniej ilości przedszkoli, tak, są duże podatki, też jeszcze ceny w ostatnim czasie też wzrosły za odbiór odpadów komunalnych, też jeszcze zostały podwyższone bilety komunikacji miejskiej, zostały podwyższone opłaty za parkowanie. Po prostu Białystok już jest takim miastem zagęszczonym. Wydaje mi się, że pan prezydent powinien też jeszcze pomyśleć, jak można w dalszym ciągu to nasze miasto rozwijać, bo teraz już jest taka stagnacja, szanowni państwo. My się nie rozwijamy, my stoimy w miejscu, my po prostu stoimy i tupiemy nóżkami. Pan prezydent dużo jeździ po świecie, dużo podróżuje. Też jeszcze nawet w ostatnim czasie był bodajże w Wielkiej Brytanii, tak, nie wiem, w Niemczech, we Francji chyba jeszcze, to on widzi, jak się rozwijają miasta za granicą i nam brakuje takiego powiewu świeżości, nam brakuje takiego nowego otwarcia, tak? Białystok kiedyś był miastem wschodzącym, a teraz można powiedzieć, że już po prostu ta jego aura zachodzi i tutaj należy się zastanowić, co my możemy zrobić jako radni, jako samorządowcy, jako białostoczanie, żeby ten Białystok od początku zaczął wschodzić, tak? Czego potrzebują mieszkańcy Białymstoku? Mieszkańcy Białymstoku się po prostu duszą. Białystok już nie jest takim miastem atrakcyjnym. Od kilku lat borykamy się z lotniskiem na Kryblanek, bardziej z pasem startowym, tak? W 2018 roku ten pas tak jakby został oddany do użytku i nic się z nim, szanowni państwo, przez 4 lata zupełnie nie dzieje, bo teraz się okazało, że nie można z tego pasa normalnie korzystać. Trzeba jeszcze wyciąć ileś tam hektarów drzew.
Do Kryblan jeszcze wrócimy. Katarzyna Jambrus, radna Koalicji Obywatelskiej.
Ja tutaj chciałam zauważyć, że jednak Białegostoku nie możemy rozpatrywać indywidualnie. Tak jak państwo wiecie, Białystok razem z 9 gminami ościennymi tworzy białostockie obszary funkcjonalne. I jeżeli przyjrzymy się, to co wcześniej tutaj Marek o czym wspomniał, jeżeli przyjrzymy się na te procesy demograficzne, które mają miejsce w całym naszym białostockim obszarze funkcjonalnym, to zauważamy, że w gminach ościennych, w tych gminach bezpośrednio przylegających do Białegostoku, mamy dodatni przyrost naturalny. Zatem jest to tendencja, jest to potwierdzenie tego, że Białystok rozlewa się. Jest takie określenie, jeżeli chodzi o ludność, o strukturę ludności. Czyli mamy tą tendencję, która się utrzymuje już od kilku lat. I sądzę, że to jest jakby tutaj potwierdzenie tego, że być może ta liczba zmniejszyła się, ale tak jak zostało wcześniej powiedziane, wcale nie oznacza, że te osoby opuściły Białystok i wyjechały gdzieś bardzo daleko. Ale jeżeli patrzymy na strukturę ludności, tutaj jeszcze chciałam zwrócić uwagę szczególną przede wszystkim na tendencje, które w ogóle są w całej Polsce. Przede wszystkim starzenie się społeczeństwa. Sądzę, że tutaj będzie duże wyzwanie, jeżeli chodzi o przygotowanie się do tego, że po prostu ludność w wieku 60+, za kilka lat będzie stanowiła o wiele większy procent niż na chwilę obecną. My musimy się przygotować, żeby zorganizować opiekę dla tych osób, żeby te osoby również nie czuły się odepchnięte, czyli musimy te osoby w jakiś sposób, musimy przygotować plany, różnego rodzaju programy, żeby te osoby były aktywne cały czas.
Ale ja myślę, żeby też młodzi nie uciekali.
Ale tu nie jest powiedziane wcale, że to młodzi uciekają.
No ale zmniejsza się liczba właśnie tych osób w Białymstoku. Może granice miasta czas najwyższy powiększyć. To jest chyba jakieś lekarstwo i o to trzeba by się starać, żeby to było szersze i żeby nie trzeba było poza granice miasta wyjeżdżać, żeby tam mieszkać. Może trzeba właśnie o tym pomyśleć.
Maciej Biernacki, radny Ruchu Polska 2050.
No to mam tutaj faktycznie dwa tematy. Jeden to jest starzenie się społeczeństwa i ono pokazuje, że właściwie program 500+ to odniósł pewne fiasko, bo tych urodzeń wcale nam nie przybywa w zakładany sposób. A drugą kwestią jest to wyprowadzanie się na obrzeża Białegostoku. Ja myślę, że faktycznie ta sucha liczba, że tych mieszkańców nam ubywa w mieście, jest trochę jednak myląca. Bo wielu moich znajomych w tej chwili, jeżeli im trochę w życiu się udało już odłożyć, sprzedaje mieszkanie w mieście i bojąc się zamknięcia kolejny raz w tym mieszkaniu na COVID, po prostu stara się kupić albo wybudować mały domek sobie poza miastem. Na działce 400 metrów, niech ten domek ma 70, ale po prostu wystarczy zobaczyć, co się dzieje na przedmieściach. Jak wygląda ten boom mieszkaniowy, ten boom domków jednorodzinnych na przedmieściach miasta. Oni się nie wyprowadzają tam, dlatego że zmieniają swoje życie. Całe ich życie zostaje przecież w mieście. Dzieci chodzą tutaj do przedszkoli i do szkół. Oni tutaj chodzą do restauracji, teatrów, kin i tu wydają swoje jakby pieniądze, ale jednak na wieczór wracają gdzieś poza miasto i my tego nie powstrzymamy. Jeżeli ktoś dorabia się, powiedzmy, czegoś więcej niż mieszkania, to jego po prostu pewnym naturalnym marzeniem jest posiadanie domu. I tak się dzieje na całym świecie, w całej Europie. I jakby na siłę przesuwanie granicy miasta, no można byłoby to zrobić administracyjnie. Tylko pamiętajmy jeszcze, co z tego wynika. Bo jeżeli przesuniemy tą granicę miasta, no to za chwilę mieszkańcy powiedzą, halo, halo, no to ja poproszę autobus. Jak mam mieć autobus, no to dzisiaj my już jesteśmy w tak trudnej sytuacji finansowej, że te połączenia autobusowe będziemy musieli korygować, tak? Wypadła komunikacja miejska. Na wczorajszej komisji usłyszeliśmy, że nie ma szans finansowo, żeby ona powróciła w najbliższym czasie.
Mówimy o jakiej gminie? O nocnej komunikacji.
Tak. A, nie powiedziałem, tak, przepraszam. Komunikacja nocna. I w tym momencie co? Mamy jeszcze wydłużyć te nitki, jeszcze zapewnić im ten poziom usług, który mają ludzie w centrum. No to doliczcie do tego odśnieżanie. No to są ciężkie dziesiątki milionów złotych, których tak naprawdę rozszerzenie granic nam nie zrekompensuje.
Czyli rozwiązaniem jest to, żeby dbać o tych, którzy zdecydowali się zostać?
Oczywiście, że tak.
Możemy zawalczyć o tych młodych, bo mamy dobre szkoły i niestety duża część młodzieży wyjeżdża na dobre studia po na przykład takim drugim ogólniaku i znika z Białegostoku, bo tam jest jednak lepsza praca, lepsze warunki do życia i nie chcą tu wracać, bo na przykład ci, którzy zostają, mają trudność z dostaniem się do żłobka, ciągle 1000 miejsc brakuje. Jeśli dostaną się do przedszkola, to na drugim końcu Białegostoku. A młode rodziny, jeśli chcemy zatrzymać, to musimy im stworzyć te warunki, żeby chcieli tu żyć i tu pracować. Więc to nie tylko to, żeby zadbać o starszych, bo trzeba, ale o tych młodych, którzy chcieliby tu zostać, trzeba im te warunki poprawić.
Ja myślę, że miasto i tak jest reklamowane w Polsce przez ogromną i ciągle wzrastającą liczbę turystów, którzy odwiedzają miasto. I to jest naturalne. Za chwilę na sesji wprowadzimy pewien program, który będzie promował studentów studiujących w Białymstoku i będzie, jeżeli się to za chwilę, bo na pewno tak się stanie, rozejdzie po Polsce, ci studenci będą chcieli przyjeżdżać.
Mówimy o stypendiach.
O stypendiach, tak, dla wyjątkowo. Na razie, tak, oczywiście. Wiadomo, że to są ci creme de la creme, czyli najlepsi ze wszystkich. Trudno, żebyśmy dodatkowo socjalne stypendia za studiowanie w Białymstoku wprowadzali, bo na to żadne miasto w Polsce. No właśnie, czy zostaną. Najważniejsze, żeby wrócili po kształceniu. To jest to, co spędza nam sen z powiek, bo sam swoje dziecko wysłałem na studia do Trójmiasta i mam nadzieję, że za kilka lat wróci. Ale dlaczego? Bo dlatego, że ona chce studiować taki kierunek, którego w Białymstoku nie ma, a który może się potem przydać, ale nie o tym mowa. Myślę, że ci młodzi ludzie wiedzą, gdzie jest im dobrze i wracają do miasta, bo wbrew pozorom w Białymstoku żyje się dużo taniej niż w innych metropoliach. Białystok wbrew pozorom nie jest najdroższym miastem w Polsce, jak to przed chwilą pan radny Dębowski próbował sugerować, że wszystko jest tu bardzo drogie. Nie. W porównaniu z Warszawą to jest to połowa kosztów takiego codziennego życia. Białystok jest ekologiczny, jest zielony.
O tym bym się nie zgodziła.
No właśnie.
Bo zaraz przejdziemy do tej kolejnej kwestii, jeśli chodzi o raport. Oczywiście może Białystok nie jest miastem najdroższym do życia, ale też nie jest miastem, gdzie zarabia się tyle, co w Warszawie i w innych dużych metropoliach.
I dokładnie o tym chciałem powiedzieć. Uda jakoś tak pobudzić ten biznes, by proponował miejsca pracy po 5, 6, 7 tysięcy netto dla ludzi, to słuchajcie, nie trzeba żadnej kampanii robić wtedy. Mm. Ludzie widząc stawki płac w mieście, wtedy tutaj sami przyjadą, sami sobie znajdą mieszkanie, a ci, co będą zarabiać więcej, też się znowu wyprowadzą na
zewnątrz. Ale inwestorzy nie chcą tu przychodzić.
Panie redaktor, trzeba zauważyć, że w ostatnich latach dużo przedsiębiorców większych, kilku większych przedsiębiorców się z Białegostoku wyprowadziło. Nie ma odpowiedniej infrastruktury.
Zainteresowanie spada z roku na rok.
Przedsiębiorcy duzi powyżej 250 pracowników z Białegostoku się wyprowadzają. Dlaczego? I tutaj trzeba zapytać o to pana prezydenta. Dlaczego nie stwarza dla tych przedsiębiorców u nas w Białymstoku dobrych warunków do rozwoju?
Stawiamy kropkę w tej części naszej dyskusji. Za chwilę do niej wracamy. Dziś gośćmi wersji lokalnej są radni Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Jamrus i Marek Tyszkiewicz, radni Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Rzeszewska i Henryk Dębowski, radny Ruchu Polska 2050 Maciej Biernacki. I przechodzimy do kolejnego tematu, który jest w raporcie o stanie miasta Białegostoku za 2021 rok i proponuję, by była to ochrona środowiska, bo skoro już mówimy o tym, że trzeba dbać o tych, którzy tutaj mieszkają, którzy zdecydowali się zostać w Białymstoku, to myślę, że to jest bardzo temat na czasie, a dużo jest tutaj do zrobienia. Mówię między innymi o takie stacje pomiarowe, które badają jakość powietrza. Pan, zwracam się do Macieja Biernackiego, wielokrotnie w tej sprawie interpelował.
Tak, i w tej sprawie na szczęście już się jakieś ruch w mieście zaczyna. Miasto przygotowuje się do przetargu, by zamontować 20 czujników na osiedlach domków jednorodzinnych. I myślę, że niestety, ale powiem coś smutnego, będziemy mieli trochę przerąbane w tym sezonie grzewczym. Wszyscy. Z tego względu, że ubóstwo energetyczne, które się pojawi w tym sezonie, a trzeba powiedzieć sobie szczerze, że ceny opału skoczyły do góry razy dwa, razy trzy, w zależności od tego, czym się ogrzewa dom. To sprawia, że wiele osób, które normalnie jeszcze było stać na opał, dzisiaj będą wkładały w tym sezonie grzewczym do swoich piecy, co popadnie.
Ale to tym bardziej argumentuje to, że trzeba zwiększyć monitoring tego.
Zwiększyć monitoring, tylko że wie pani, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy na to, żeby się ogrzewać, jeżeli ledwo wiąże koniec z końcem,
ledwo mu starcza na jedzenie, to... żeby wrzucać, nie wiem, butelki PET
do... Ale karanie go do niczego nie zmotywuje.
No ale przecież jest wielu takich, których można przekonać do tego, by przy udziale środków zewnętrznych te piece wymienić. I nie wystarczy...
Nieprawda.
Mnie się ale wydaje, że door to door trzeba podjąć takie działania, żeby jednak zapukać do każdych drzwi i przekonać, tak jak potrafimy w swoich kampaniach wyborczych, tak jak pan prezydent umie chwalić swoje dokonania, to może tu trzeba skupić energię i tych ludzi naprawdę zachęcić i przekonać do tego, co mogą zyskać i co zyskamy wszyscy wspólnie dzięki takim działaniom, czyli zmianom pieca na ekologiczny.
Idea jest poprawna i właściwa, tylko ekonomicznie dzisiaj już absolutnie nieuzasadniona i to jest jakby problem. Proszę zobaczyć, jak wyglądają dzisiaj wnioski do programu Czyste Powietrze. Ten program właściwie zdechł. Tam mało kto już dzisiaj chciałby nawet tej wymiany dokonać, bo on wymieniając ten piec sprawi, że będzie musiał płacić dużo więcej niż przed tą wymianą. To miało sens i to fajnie sobie działało jeszcze z 2-3 lata temu. Wczoraj byłem na takiej debacie właśnie temu tematowi poświęconej, organizowanej przez SOSLAB, dotyczącej ubóstwa energetycznego. I tam, patrząc już jakby na bezwzględne liczby, wyszło nam to, że bez zmian prawnych na poziomie państwowym, bez zmian programów tych, które miałyby sprawiać, że ludzie wymieniają piecy, w tym temacie nie ruszy się już nic. Musi się zmienić na przykład monopol państwa. Dzisiaj możemy mówić o tym, że zakładamy sobie panele fotowoltaiczne i montujemy pompy ciepła w domach, co jest najlepszą, jakby najbardziej ekologiczną formą ocieplania, tak? Ale przy ustawowych zmianach, które ostatnio miały miejsce, przestaje się to po prostu kalkulować znowu. Gdybym ja mógł na przykład od Henryka, który miałby taką instalację na swoim dachu, kupić energię bez pośrednictwa PGE, to byśmy my się ze sobą naprawdę szybciej dogadali, mimo różnic politycznych, ale te finanse by nas połączyły i bylibyśmy w stanie handlować tą energię. A dzisiaj państwo ubezwłasnowalnia nas. Znaczy, ja mogę produkować energię, ale nie mogę jej nikomu sprzedać oprócz państwa.
Myślę, że świadomość ekologiczna, o czym tutaj pani Rzeszewska wspomniała, to myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby jednak uświadamiać i to od najmłodszych lat.
Czyli mówimy, wciąż edukacja.
Edukacja. Myślę, że to od małego trzeba postawić na edukację, na te kompetencje, jeżeli chodzi o ekokompetencje, na pewno. Jeżeli chodzi o modernizację tych indywidualnych źródeł ciepła, proszę sobie uzmysłowić, że tak na dobrą sprawę taką blokadą, jeżeli chodzi właśnie o wymianę tych piecy, bo był przecież program, to był projekt było chyba, dotyczył 225 sztuk wymiany pieców na piece gazowe. I proszę sobie uzmysłowić, że tak na dobrą sprawę blokada była po stronie mieszkańców. Z jakiego powodu? Jednym z warunków była likwidacja, całkowita likwidacja tego pieca, który miał wcześniej na piec stały. I w momencie, kiedy ten warunek przeczytał, jeżeli uzmysłowił sobie, co on, jakie konsekwencje tego będą, tym bardziej, że przy dzisiejszej sytuacji, jeżeli chodzi o wojnę z Ukrainą, tak, kiedy nie wiadomo, jak będą się kształtowały te ceny, na pewno będą to ceny dużo, dużo wyższe. Ci ludzie po prostu na chwilę obecną, myślę, że nie byliby skłonni do tego, żeby jednak tak... Nawet jakby ktoś zapukał do drzwi, tak jak tutaj było powiedziane, sądzę, że na to raczej, na takie rozwiązanie by się nie zgodzili.
Znaczy, jedna taka szybka informacja. W ogóle powstaje jakby drugi rynek, drugi obrót już kopciuchami. To znaczy ludzie, którzy kiedyś wymontowali te kopciuchy, zaczyna się ruch przeciwny. Czyli rezygnują zaczyna się rezygnowanie z ekologicznego ogrzewania domu, no i właśnie, powrót do kopciuchów.
Bo żeby być eko, to trzeba do tego dokładać. I to jest to, o czym Maciek wcześniej Biernacki wspomniał, że te wszystkie regulacje centralne, czyli rządowe, powodują to, że przestaje się być opłacalne eko. Kasia Jamrus wspomniała o 225 instalacjach gazowych, które całe szczęście w 2021 roku zostały zainstalowane, ale też to tak...
A to kropla w morzu potrzeb.
Nie inaczej. Uczciwie. Możliwości miasta i wielkość dotacji, która była dużo, dużo większa. To jest chyba około 20% tego, co zostało wykorzystane. Ludzie po prostu nie zgłosili się po to, bo przekalkulowali, że nie będzie. I teraz, może nie byli to w takim
razie... Może właśnie
razie...
tutaj kuleje troszeczkę ta edukacja ekologiczna. Może właśnie powinniśmy wrócić do podstaw.
No dokładnie.
Myślę, że każdy kalkulacje w domu to nie edukacja, a kalkulacja. I to jest dokładnie ekonomia o tym rządzi, bo ludzie wiedzą, że można to zrobić. Naprawdę myślę, że te dzielnice, które są newralgiczne w Białymstoku, wszyscy mieszkańcy wiedzą, że taki piec mogą sobie zainstalować z dopłatą dość korzystną, ale nie chcą robić, bo potem kalkulują. I teraz co? Teraz mają propozycję, że będą do tych pieców, które już mają, starych, wkładać chrust. To będzie taniej. To jest propozycja, która pada edukacyjnie. Że można z lasu przynieść sobie chrust, nie trzeba kupować węgla.
Henryk Dębowski.
Szanowni Państwo, ja bym się chciał tylko odnieść do tego projektu z Unii Europejskiej. To był akurat projekt dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczący modernizacji indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku, który polegał na wymianie 225 kotłów na gazowe oraz wykonanie 225 sztuk instalacji solarnych. I też do mnie się zgłaszali sami mieszkańcy, którzy byli zainteresowani wymianą takiego pieca. I co się okazało? Chodzi o to, że po prostu tego zrobić nie mogli, bo miasto nie mogło wyłonić wykonawcy na realizację tej usługi. To nie był tylko i wyłącznie problem, że mieszkańcy nie chcieli. Mieszkańcy chcieli, tylko miasto miało duży problem, żeby po prostu znaleźć kogoś, kto taką usługę mógłby świadczyć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że wydaje mi się, że tutaj w dalszym ciągu potrzebna jest też jeszcze edukacja ekologiczna potencjalnych zainteresowanych. Bo naprawdę jesteśmy dużym miastem, gdzie mieszka blisko 300 tysięcy mieszkańców i tutaj potrzeba byłoby dotrzeć do każdego indywidualnego gospodarstwa domowego. Owszem, byliby tacy, którzy by nie chcieli, bo by nie było ich stać, tak? Ale ceny gazu podrożały właśnie w momencie, kiedy rozpoczął się tutaj konflikt na Ukrainie, tak? Tutaj przede wszystkim to jest główny motor napędowy podwyżek, jeżeli chodzi o te całe ostatnie podwyżki, które mają miejsce i też być może niektórych mieszkańców by nie było stać, ale ja uważam, że w dalszym ciągu trzeba próbować i trzeba z budżetu miasta przeznaczyć jakieś pieniądze i zaoferować mieszkańcom 100% refundację na wymianę takich pieców, tak? A nie tylko 50% czy tam 60%, tak? Trzeba zaoferować 100% refundację i wtedy uważam, że po kolei sukcesywnie byśmy takich chętnych znaleźli na wymianę pieców. Może na początku byłoby ich mniej, ale ja uważam, że trzeba po prostu zrobić centralny spis takich, nie wiem, pieców, tak, gdzie kto chciałby ewentualnie taki piec zmienić i wtedy byśmy mogli wiedzieć, jakie środki są potrzebne, żeby dokonać takiej wymiany globalnie w całym Białymstoku.
Tak, teraz mamy 50%, pan radny proponuje 100, to wy z tej licytacji zaproponujmy, że będziemy jeszcze na pierwszy rok zapewniali opał. No, możemy się tak licytować, ale moim zdaniem to nie jest droga na to, bo chodzi o to, o czym mówiliśmy, że opał gazowy i to wstrzymanie energii słonecznej przetwarzania spowodowało to, że tego teraz jesteśmy w dość poważnym kryzysie energetycznym wywołanym wojną i zdrożeniem opłat za ropę i za gaz, czyli za olej grzewczy także. I stąd jest problem, a ludzie wiedzą dobrze, kontrolując swoje dochody i wydatki, czy ich stać na coś takiego.
Ale myślę, że stać nas na to, żeby pomyśleć jeszcze o czymś innym, o terenach zielonych.
No właśnie.
Bo to płynnie przechodzimy do kolejnego punktu. Tereny zielone w 2021 roku, jak wynika z raportu, który dziś omawiamy, zajmowały prawie 27% powierzchni miasta, z czego najwięcej ponad 18% lasy. I te dane na przestrzeni ostatnich lat się nie zmieniają. I tutaj też... myślę, że płynnie przejdziemy do wątku dotyczącego Krywlan i tej planowanej wycinki kilkunastu tysięcy drzew. Wciąż ta liczba się waha. Jak zadbać o tę zieleń, biorąc pod uwagę, że no jest zagrożenie, że jednak będziemy czuli to w powietrzu, czym ludzie będą palić?
Może najpierw zacznijmy od tego, że może niewielkie, ale jednak znikają fragmenty zieleni w mieście. Na osiedlach, gdzie jeszcze jakieś fragmenty można by zagospodarować na park, mini park, stają się miejscem wyprzedaży terenów pod deweloperów, którzy stawiają tam plomby. I takich miejsc jest bardzo dużo. Czasami z Maćkiem udaje się coś uchronić przed taką sprzedażą, ale niestety ma to miejsce w Białymstoku i to jest bardzo smutne. No, zarabianie jest na tym dużych pieniędzy, ale ogromna strata dla mieszkańców. Niedawno był atak, że tak powiem, na szkołę specjalną, jedyną w Białymstoku dla dzieci głębokich przy Krakowskiej. Też był zamysł taki, żeby tam stanął kolejny blok ze żłobkiem, którego brakuje, ale prywatnego żłobka, bo publicznych się nie buduje tak dużo, a brakuje ich zdecydowanie, mówiłam, już 1000 miejsc brakuje białostoczanom w tej kwestii. Więc może warto zachować tę zieleń, choć plac Piłsudskiego, no nie Piłsudskiego, ale tam, gdzie stoi nasz marszałek, no ten jeden, rozumiem, jest potrzebny, ale ta druga część, gdzie było tyle zieleni, no wszystko jest wybetonowaną przestrzenią. No chyba czasami trzeba jednak pomyśleć, czy warto pozwalać na budowę osiedli na terenach podmokłych, a potem mieć problem z wodami opadowymi, co zdarza się przynajmniej na moim osiedlu na Wierzbowej, przy każdej wielkiej burzy mamy potop. To trzeba też przemyśleć i dlatego mówiłam o rozszerzeniach granic miasta. Jeśli budować, to tam, gdzie jest bezpiecznie, a nie na takich terenach, które potem powodują ogromne straty i poszukiwanie rozwiązań, jak z tymi wodami opadowymi postępować. No, wielkie pieniądze na ten cel przygotowane, ale to nie weszło w życie, więc dalej będziemy się spotykać z takimi kataklizmami. Ta zieleń, mała nawet, ale w różnych częściach miasta jest potrzebna. Tak, żeby ta matka z dzieckiem mogła wyjść niedaleko od siebie i spędzić trochę czasu na powietrzu z dzieckiem, a nie musieć jechać do dalekiego parku.
Była jakaś taka inicjatywa, aby skupić się na budowie na przykład takich chodników, czy też miejsc parkingowych, jak przykładowo przy kampusie Uniwersytetu w Białymstoku, czyli że nie jest to beton, a...
płyta ażurowa.
Tak, żeby mogła ta woda...
Trzeba szukać rozwiązań.
Trzeba szukać rozwiązań, ale z drugiej strony, wracając do tych Krywlan, gdzie planowana jest wycinka drzew, jest potrzeba uruchomienia pasa startowego, ale pas startowy nie będzie uruchomiony, jeśli nie będzie tej wycinki prawdopodobnie.
No, trwa nad tym dyskusja. Decyzja była, że wycinać teraz. Mieszkańcy mówią, że nie wycinać. Jedno jest wiadome, lotnisko w Białymstoku musi powstać. I teraz co w zamian? Bo właśnie nie można mieć ciastka i je zjeść. Jeżeli my chcemy mieć lotnisko, musimy ponieść tego jakieś konsekwencje. I teraz rozumiem, że ekologiczny argument jest bardzo ważny. Ale Czy proszę zauważyć, ja tu z tego samego dokumentu czerpiąc, nie zmienia się ilość parków, skwerów i zieleńców w Białymstoku. Nikt ich nie zmniejsza, wbrew pozorom są coraz większe, bo pomysł z kwietnymi łąkami jest sytuacją, która nie zastąpi lasów, ale jest to przestrzeń zielona w mieście.
Ale tam nie wyjdzie.
Rozdajemy jako miasto rozdajemy mieszkańcom sadzonki drzew. Oczywiście to też nie jest skala 1:1, ale sami białostoczanie też mogą zadbać o to, żeby ich miasto było eko. Mają taką możliwość. Z lotniskiem jest to bardzo poważna decyzja. I ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. I dlatego to tak długo trwa. Jedno jest niezaprzeczalne. Białystok musi mieć lotnisko.
Szkoda, że nie zrobiono tego w 2007 roku, kiedy marszałkiem był Piątkowski Dariusz i można było na tych kreplanach to lotnisko mieć. Ale powstały budynki, które zaprzepaściły te inwestycje. Dziś te budynki tam stoją i czytam, że powstają następne. Wtedy nie trzeba byłoby wycinać lasu, to lotnisko by było. Ale pan prezydent wtedy nie chciał współpracować. I niestety taki jest koniec, że dzisiaj albo wycinamy las, albo mamy lotnisko. Wtedy lotnisko by było i lasu nie trzeba byłoby wycinać.
Niepokojące są, znaczy tak z pozoru znaczy, może troszkę niepokojące są.
Bo
tak?
Trzeba powiedzieć jedną rzecz, jakby na samych planach tego lasu tam po prostu nie ma. I ten las sobie tak spokojnie rósł, bo nikt nie dopilnował tego, żeby mu nie pozwolić tam urosnąć. Znaczy jeżeli mamy gdzieś zaplanowaną przestrzeń nalotu, to tam obowiązkiem nadleśnictwa było utrzymać ten teren w odpowiedniej wysokości. A że nadleśnictwo pokpiło sobie sprawę, no to te drzewa po prostu zostawione same sobie.
Aczkolwiek myślę, że to nie jest takie usprawiedliwienie do końca, bo nie można tylko bazować na tym, co jest gdzieś tam na papierze. No myślę, że ktoś powinien był pojechać i zobaczyć, jak ten wygląda.
To jest kwestia zaniedbania, jakiejś niechęci, nie?
Szanowni Państwo, ja pamiętam w poprzedniej kadencji Rady Miasta, kiedy było głosowanie nad tym, czy Urząd Marszałkowski ma nam przekazać pieniądze na budowę tego pasa startowego, nikt nawet się nie zająknął, że aż tyle hektarów lasu trzeba wyciąć. Myśmy jako radni myśleli, że już we wrześniu 2018 roku będą mogły lądować samoloty. A teraz mamy czerwiec, rok 2022. Minęły praktycznie 4 lata i w dalszym ciągu to lotnisko nie funkcjonuje. A jeżeli tego lasu się nie wytnie, to żaden przewoźnik tutaj nie wyląduje z racji tego, że pas startowy jest za krótki i do nas nie przyleci, szanowni państwo, i trzeba o tym pamiętać.
Zostawiamy lotnisko, przechodzimy na drogi, bo zmieniła się długość dróg publicznych. W ubiegłym roku wyniosła 450 km w Białymstoku, to o 10 km więcej niż rok wcześniej, ale wzrosła też liczba zarejestrowanych pojazdów o 6 tysięcy i wyniosła 152,5 tysiąca. Może pozytywne jest to, że elektrycznych było prawie 330, czyli o 100 więcej niż w 2020 roku, ale z kolei powstały 282 miejsca postojowe i mam wrażenie, że szczególnie w ścisłym centrum już nie ma gdzie tych miejsc budować.
Niestety.
I jakie tutaj rozwiązania?
No i gdzie te pomysły pana prezydenta Truskolaskiego od lat, że te parkingi powstaną? Miał być za Krystalem. Można było znaleźć to rozwiązanie. To, o czym mówi Maciek. No trzeba szukać pomysłów na inne ekologiczne rozwiązania, ale żeby jednak te miejsca parkingowe tworzyć, a nie zamykać. Ja pomysł mam. Choćby na pół roku na ulicy od Sienkiewicza do rynku Kościuszki, to co dzisiaj jest przed bankiem, tam nigdy nie ma parkingów, ale całą zimę to stoi puste. Ta część wcześniej do Krystalu jest zajęta parkingami, taki fragment centrum miasta też by się przydał na pół roku od października do marca, na przykład. Nie ma po prostu dobrej woli, żeby zrealizować te pomysły samego pana prezydenta. Potrzebne są parkingi. Nie uciekniemy od tego. Poszerzając strefę parkowania, nie zmienimy.
No właśnie chciałam zapytać, czy to jest pomysł na to, żeby była rotacja aut, strefa płatnego parkowania,
nie, trzeba znaleźć sposób, żeby podziemny parking wybudować. No coś trzeba zrobić i nie czekać, i nie narzekać, tylko wziąć się do pracy.
Podziemne parki były planowane.
Albo naziemne.
Naziemne, ale i podziemne są w planach, te plany inwestycyjne z wiadomych, za chwilę o nich powiem, przyczyn zostają odsunięte. Po prostu kryzys, który jest nie tylko przez COVID, ale przez pewne zmiany w podatkach, w limitach podatkowych, w ulgach podatkowych wprowadzanych przez rząd, dotyka głównie samorządy i na tym miasto bardzo, bardzo, bardzo ubożeje. Wiadomo, że boom funduszy europejskich też już się powoli kończy. Od roku czekamy na pieniądze z KPO, które mogłyby zasilić nowe inwestycje w mieście. Dobrze państwo radni wiecie, że inwestycje i tutaj z pewnością to nie jest żadna tajemnica, nikt niczego nie ukrywa, z roku na rok maleją, ale nie maleją poprzez grzech zaniechania, tylko po prostu poprzez brak funduszy. Miasto nie ma pieniędzy na wydatki bieżące, a na inwestycje to choćby spójrzmy, jaka jest kolejka w inwestycjach w edukację. Ile szkół czeka na to, żeby zostać wyremontowanych, bo po prostu na to najważniejsze nie ma funduszy.
Przepraszam, ale ani w 14, ani w 10, ani w 18 nie było pandemii, nie było kryzysu, a plany na budowę parkingów były. Gdzie one są? Wydatkowano pieniądze na różne inne zbyteczne rzeczy, budowano stadion za drogo, bo można było to zrobić szybciej i taniej i można było to zrobić, tylko tego po prostu nie zrobiono.
No tam stadion został chyba wybudowany najtaniej, jak było można, bo przecież było tyle zwrotów.
Znaczy drożej niż początkowo planowano, bo przecież firma się nie wywiązała. Za chwilę wracamy do dyskusji. Poruszymy jeszcze jeden temat, który pan radny wywołał, a mianowicie edukację. Goście radni Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Jamrus i Marek Tyszkiewicz, radni Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Rzeszewska i Henryk Dębowski, radny Ruchu Polska 2050 Maciej Biernacki. Edukacja. Według stanu na 31 września 2021 roku miasto Białystok prowadziło 167 różnego typu szkoły, przedszkola i placówki oświatowe. To, co zaczęło się dziać później, to łączenie w zespoły. Wyzwaniem, myślę, jest także edukacja dzieci z Ukrainy.
Myślę, że mamy dobre szkoły, dobrych nauczycieli i duże osiągnięcia, ale widzimy też ze strony pana prezydenta poszukiwanie oszczędności właśnie w tej dyscyplinie. A oświata to nie jest miejsce do zarabiania pieniędzy i oszczędzanie na niej koniec końców przynosi stratę, bo jednak inwestycja w tych najmłodszych, a rozmawialiśmy na początku o tym, żeby chcieli tu zostać, no musi być na poziomie i nie można wykonywać ruchów, które szkodzą szkole. Mówiła pani o łączeniu. No czy to jest rozwiązanie, które służy? Nie, absolutnie nie. Jest...
Ja tylko wspomnę, że to są łączenia na przykład dwóch przedszkoli w zespół albo przedszkoli i szkoły,
albo
zespół.
Placówki kulturalnej z inną, zupełnie odległą, niezgodnie z prawem, albo likwidacja studium wokalno-aktorskiego, które też nie zostało zlikwidowane zgodnie z ustawą. Nie było uchwały likwidacyjnej, takiej, która powinna do końca lutego intencyjnej zapaść, tylko po prostu przykaz, zakaz naboru. No tak nie powinno być. Jeszcze raz powiem, oszczędzanie na oświacie zawsze kończy się źle, bo kończy się utratą jakości, a o tę jakość powinniśmy dbać, bo to są jednak ci najmłodsi, w których warto inwestować, żeby chcieli tutaj być kwiatem narodu, nawet na naszym terenie.
Jeżeli chodzi o efekty tego łączenia, to tak na dobrą sprawę myślę, że będziemy mogli dopiero za rok, za dwa lata zapytać rodziców, zapytać osoby, które tam pracują,
czy faktycznie, organizm, nie wolno robić
czy faktycznie te łączenie, tak jak państwo mówicie, czy to była taka straszna rzecz, czy faktycznie ona przyniosła efekty i będziemy wiedzieli, jakie są efekty.
Wielu z państwa jednak nie zna specyfiki pracy przedszkoli.
Z tego co wiem, to pani przedszkolanko też nie jest, pani
Agnieszko. Ale pracowałam
przedszkolanką. Okay. Jeżeli chodzi o szkolnictwo, to ja może odniosę się do szkolnictwa zawodowego. Z racji tego, że jednak bardzo duża część projektu właśnie przechodziła przez Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli pochodziła z tak zwanych ZIT-ów, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. I muszę państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o stan szkolnictwa zawodowego, o technika, o szkoły branżowe, w ostatniej perspektywie finansowej mieliśmy bardzo duży zastrzyk, jeżeli chodzi o środki, o doposażenie tych szkół. Między innymi mam na myśli tutaj szkołę, projekt Wiemy Więcej, Budujemy Więcej, które dotyczyło szkoły geodezyjnej. Gastronomik, czyli przepis na sukces. W kolejce teraz czeka, akurat to jest ostatni projekt, który będzie realizowany ze środków unijnych, a mianowicie zespół szkół elektrycznych. poszły naprawdę olbrzymie środki finansowe i tak jak widzimy z perspektywy realizacji tych projektów, to muszę Państwu powiedzieć, że bazę szkoleniową mamy bardzo dobrą. Jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, naprawdę w ostatnich tych latach doposażyliśmy te szkoły. Niektóre szkoły nawiązały współpracę z pracodawcami i myślę, że ten jakby trend, jeżeli chodzi tutaj o szkoły zawodowe, powinniśmy kontynuować.
Promować również, dlatego że właśnie mamy takie czasy, gdzie ukończenie szkoły branżowej, ten fach w ręku powoduje, że praca będzie.
Tak, no i to trzeba, zgadzam się w zupełności. Naprawdę te szkoły techniczne mamy na wysokim poziomie i dyrektorzy starają się o tę współpracę.
Wracamy do Ukrainy. Wiadomości z wczoraj mam, że miasto Białystok przyjęło 952 dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zorganizowane to jest, uważam, na bardzo dobrym poziomie w mieście Białystok. I tutaj chcę też podziękować, bo co się okazuje, że w temacie dofinansowywania oświaty dzieci ukraińskich ministerstwo wypełnia ten obowiązek znakomicie i miasto ma no chyba całkowity, prawie całkowity, bo wiadomo, że działa to z opóźnieniem miesięcznym, dwumiesięcznym, ale dokładnie miasto do tego nie dokłada. Ministerstwo w tym temacie, tak jak zawsze dyskutujemy o wysokości subwencji, oświata jest najbardziej dziedziną, do której miasto dokłada, tak dzieci z Ukrainy poprzez subwencje ministerstwa są dofinansowywane.
A dziś w wersji lokalnej to wszystko. Bardzo dziękuję Państwu. Radni Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Jamrus i Marek Tyszkiewicz.
Dziękujemy.
Bardzo.
Radni Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Rzeszewska i Henryk Dębowski.
Kłaniam się Państwu.
Dziękuję
do
bardzo.
Do
i radny Ruchu Polska 2050 Maciej Biernacki.
Dziękuję bardzo.
Dziś na sesji debata nad raportem o stanie miasta Białegostoku za 2021 rok. Obradom można przysłuchiwać się w internecie. Ta dyskusja jest konieczna przed głosowaniem nad wotum zaufania dla rządzących samorządami, w tym przypadku prezydenta miasta Tadeusza Truskolaskiego. Ta procedura poprzedza głosowanie nad absolutorium. Brak wotum zaufania czy nieudzielenie absolutorium nie skutkują automatycznym odwołaniem ze stanowiska, ale mogą być początkiem drogi do referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza czy prezydenta. I tyle na dziś. Do usłyszenia.